Dzisiaj kończymy już naszą podróż śladem pierwszych Hebrajczyków, tych, którzy wyszli z niewoli egipskiej, tych, którzy byli pod górą Synaj. Jest szósty tydzień naszego cyklu. Jak pamiętacie, zaczęliśmy pod górą Synaj. Nie razem z nimi, ale właśnie jakby ich śladem, kiedy autor przypominał nam, że tak jak Bóg przemówił do nich przez Mojżesza, przez aniołów, tak samo do nas przemówił przez Syna. I później poprowadził nas śladem tych, którzy szli przez pustynię. Śladem, który ma być ostrzeżeniem, mówiąc o tym, że ci, którzy otrzymali to pierwsze objawienie, im zabrakło wiary, nie powiązali tego z wiarą, w związku z tym nie weszli do ziemi obiecanej. Mówi, ale to nie chodzi o ziemię obiecaną, tu chodzi o odpocznienie, o tą obietnicę, którą Bóg składa każdemu z nas. I ta obietnica dotyczy wszystkich, nie tylko ich, ale również nas. I później jest ten długi fragment teologiczny, gdzie mówi nam o tym, że Jezus Chrystus jest naszym arcykapłanem. Że jest tym, który przyszedł do Boga nie z krwią kozłów i cielon, ale z własną krwią po to, żeby dokonać odkupienia za nasze grzechy. I że On otworzył nam drogę do miejsca najświętszego, tam, gdzie nikt z nas nigdy nie mógłby wejść. Tam, gdzie mógł wejść tylko raz w roku arcykapłan według porządku Araona. Ale On, jako ten, który żyje wiecznie, jako ten, który zmartwychwstał, wszedł tam raz na zawsze i jedną ofiarą raz na zawsze wszystkich nas zbawił, wszystkich nas uświęcił. I można było się spodziewać, że on teraz poprowadzi nas dalej, w stronę jakiejś naszej ziemi obiecanej, ale autor Listu Hebrajczyków robi ciekawy zwrot, bo teraz kieruje naszą uwagę na tych bohaterów wiary, jak często mówimy, którzy szli przed nami i mówi nam, że oni poszli, chociaż nie wiedzieli, dokąd idą, tak jak Abraham, że tak jak Mojżesz trzymali się tego, którego nie widzieli tak, jakby go widzieli, że oni mieli wiarę, która pozwalała im iść do przodu, mimo iż nie widzieli dowodów spełnienia tej obietnicy wokół siebie. I prowadzi nas naszym śladem, aż w pewnym momencie doganiamy tamtych, którzy poszli przed nami, bo jak mówi, oni nie mogą wejść do swojego celu. Nie mogą wejść do miejsca, do które przyobiecał im Bóg, dopóki my nie będziemy razem z nimi. Że Bóg postanowił, żeby ze względu na nas oni musieli zaczekać. I dzisiaj, w ostatnim kazaniu, na końcu swojego listu, doprowadza nas wszystkich do tego miejsca. Miejsca, którym jest, jak mi inaczej powiedzieć, niebo. Obietnica, miasto, które przygotował Bóg, którego budowniczym i architektem jest Bóg. I powiem wam, kiedy tydzień temu kończyliśmy nabożeństwo, zastanawiałem się, czy nie powinienem od razu rozwinąć tego wątku. Tego wątku, że On naprawdę, autor Listu Hebrajczyków, chce poprowadzić nas aż do nieba. I kiedy nasze symboliczne miejsce najświętsze stało z tej strony, pomyślałem, co by było, gdybym po prostu wszedł tam i już nie wyszedł. Gdyby pastor Mirek poprowadził dalej nabożeństwo, a ja sobie tyłem przeszedł, bo tam jest korytarz z tyłu, można przejść z jednej strony na drugą. Wszedłem do salki, gdzie jest najstarsza grupa szkółki niedzielnej, pewnie trochę bym przestraszył, ale później wyszedłem sobie bokiem i ten symbol by został, że my wchodzimy do nieba, bo taką drogę otworzył nam Jezus. Ale powiem wam, że ja mam w sobie taką ironiczną nutę i pomyślałem, że gdybym ja zobaczył pastora, który nawet symbolicznie wchodzi do nieba, za chwilę wraca bocznym wyjściem, ja chyba przez 2 lata bym tego nie przepuścił. Przy każdej okazji bym mu to przypominał. Więc się powstrzymałem, ale powiem wam, że dzisiaj coś takiego zrobimy. Bo dzisiaj on dokładnie nas prowadzi do nieba i z powrotem. I nie tylko ja będę miał okazję przejść tam, ale jak chcemy zrobić każdy z nas. Jak pamiętacie, zaczęliśmy ostatnie kazanie od tych słów, które są pewnego rodzaju mottem całego cyklu. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. To jest odpowiedź autora listu na słowa cytowane z księgi Habakuka, kiedy Bóg mówi, sprawiedliwy, święty, będzie żył z wiary, ale jeżeli się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim podobania. I mówi, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. My jesteśmy tych, którzy idą do przodu. I wtedy następuje cała ta parada wszystkich świętych bohaterów wiary, którzy mieli wiarę i poszli przed nami i się nie cofnęli, szli do samego końca. Jak pamiętacie, później na początku 12 rozdziału mówi i teraz my, mając przed sobą takich ludzi, mając ich wokół siebie jako wzór, złóżmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla i biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. I w tym miejscu zakończyliśmy tydzień temu, ale tak naprawdę autor dopiero się rozkręca. Bo on łączy teraz ten wątek trudu, znoju, trudności, jakie nas spotykają na drodze. Bo wiecie, kiedy ktoś wybiera się na drogę przez pustynię, to nie będzie łatwa, nie będzie wygodna wędrówka. I musimy się spodziewać, że będzie bolało, że będą tam trudności, że się otrzemy, że być może będziemy mieli jakieś poważniejsze kontuzje, z którymi będziemy musieli sobie radzić. I teraz, zaraz po tym wezwaniu, żebyśmy biegli wytrwale, autor mówi: i nie dziwcie się, jeżeli cierpicie, nie dziwcie się, jeżeli wam jest trudno, bo tak ma być. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. To jest cytat z Księgi Przypowieści, ale on to odnosi do całego naszego życia, do nas wszystkich i mówi: słuchajcie, musimy się przygotować na to, że nie będzie łatwo. Musimy się przygotować na to, że będzie trudno. Wiecie, kiedy czytamy o tym karaniu, to jest takie słowo, które tłumaczą niestety sprawia pewną trudność, bo ono jest bardzo szerokie znaczeniowo. I nie tylko zawiera w sobie karę, ale tak naprawdę takim ogólnym znaczeniem jest raczej wychowanie, dyscyplinowanie, doskonalenie, pouczanie, napominanie. Wiecie, kiedy myślimy o karze, my automatycznie patrzymy wstecz. Kiedy słyszymy, że ktoś został ukarany, pierwsze pytanie jest: za co? Bo kara jest następstwem czegoś, co zrobiliśmy w przeszłości. Ale idea tutaj, którą spotykamy się do Hebrajczyków w tym słowie, jest raczej po co i wybiega nie wstecz, ale do przodu. Nie chodzi o to, żeby ukarać nas za to, co zrobiliśmy, ale żeby nas doprowadzić do doskonałości. Więc za każdym razem, gdy będziemy czytać, bo akurat w Biblii Warszawskiej, z której będziemy cytowali te rzeczy, najczęściej jest użyte słowo karanie, pamiętajcie, że tu nie chodzi o karę za coś, ale tu chodzi o różnego rodzaju trudności, napominanie, pouczenie, doświadczenia, jakie znosimy, cierpienia, jakie nas spotyka, którego celem jest to, co ma nastąpić, doprowadzenie nas do doskonałości. Jeżeli chodzi o cierpienie, ludzka reakcja właściwie nie zmienia się od wieków. Kiedy mamy cierpieć, pierwszą naszą reakcją jest to, żeby uciec jak najdalej. Po to człowiek wymyślił religię jako sposób, który ma nam dać, jako coś, co ma nam dać ucieczkę od cierpienia, zabezpieczenia się przed tym, co miałoby nas spotkać. I w wielu religiach dochodzi do tego, że każde cierpienie uważane jest właśnie za znak albo Bożej kary, albo Bożego potępienia. Kiedy patrzymy na kogoś, kto cierpi, na kogoś zachoruje, wielu ludzi nawet w Polsce mówi: a ciekawe, co on takiego zrobił, a ale go Bóg pokarał. Ale autor do Hebrajczyków mówi: nie patrzcie tak na cierpienie, nie patrzcie tak na karanie. To nie jest kara w sensie za coś, ale to jest coś, co ma nas wychowywać, co ma nas prowadzić. Jeżeli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. I to jest ciekawy przykład nawiązujący do naszego życia codziennego, do wychowywania dzieci. Wiecie, jako rodzice, my akurat nie mamy dzieci, więc może wy jako rodzice, z pewnością są chwile, kiedy musicie swoje dzieci dyscyplinować, kiedy musicie je skarcić, kiedy musicie je ukarać. I nie chodzi o to, żeby patrzeć wstecz za to, co zrobiły, ale po to właśnie, żeby przygotować je do tego, jakimi mają być w przyszłości. I powiem wam, najczęściej karzecie własne dzieci. Jeżeli gdzieś na podwórku biega ktoś inny, to staracie się tylko uciszyć takie dziecko, żeby wam nie przeszkadzało, ale nie obchodzi was zajmowanie się dziećmi innego człowieka. Niech ktoś inny je wychowuje, niech ktoś inny się nimi zajmuje, niech ktoś inny je karze. I autor do Hebrajczyków właśnie do tego się odnosi. Słuchajcie, gdybyśmy nie byli karani, gdybyśmy nie byli dyscyplinowani, gdybyśmy nie spotykali na swoim życiu trudności, wiecie, co by to znaczyło? Że nikomu na nas nie zależy. Że Bóg nas sobie odpuścił. Że tak naprawdę On nie ma na nas żadnego poważania. Nie zależy Mu na tym, jakimi będziemy, nie zależy na tym, co się stanie. A skoro przechodzimy trudności, skoro doświadczamy bólu, doświadczamy cierpienia, to znaczy, że Bóg, chociaż nas to boli, chce nas wychować, chce nas do czegoś doprowadzić. I to wcale nie jest nowa rzecz w tym liście do Hebrajczyków, bo mówi: przecież coś takiego przeżył sam Jezus. Bóg, który przywiódł do chwały wielu synów, nas, sprawcę ich zbawienia, sprawcę naszego zbawienia, Jezusa, uczynił doskonałym przez cierpienia. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Popatrzcie na Jezusa. On sam doszedł do miejsca, które mu przeznaczył Bóg, nie inną drogą, ale właśnie przez trudności, przez ból, przez cierpienia. Szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. czy niedaleko więcej powinniśmy poddać się Ojcu Duchowemu, aby żyć. Tamci karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie, żadne cierpienie, żadne napominanie, żadne trudności nie wydają się przyjemne w danej chwili, są bolesne, ale później jednak wydają błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. I to jest droga, którą on mówi nam. Jest trudno na tej drodze. I tak ma być, bo dzięki tym trudnościom, bo dzięki temu bólowi, dzięki temu cierpieniu my stajemy się doskonali. My dojrzewamy, my stajemy się bardziej takimi, jakimi Bóg chce, abyśmy byli. Wiecie, to naprawdę dziwne, że współczesne chrześcijaństwo chce uciec od cierpienia. Współczesne chrześcijaństwo często jest pełne obietnic tego, jak wiele cierpienia nas uniknie, jak wszystko się zmieni w naszym życiu, jak tylko pójdziemy za Chrystusem. Pójdź za Chrystusem, a nie będziesz miał żadnych problemów, więc idziemy. Podnosimy ręce, wychodzimy do przodu, idziemy za Chrystusem. Pewnego razu Chrystus odwraca się do nas i mówi, jesteście gotowi pójść dalej? A my, tak, tak, Panie, jesteśmy gotowi. A on wtedy bierze swój krzyż i idzie na Golgotę. Co my wtedy? My mówimy, Panie, Panie, chwileczkę. My byśmy woleli na wesele, na przykład w Kanie Galilejskiej. I robimy takie chrześcijaństwo, które staje się chrześcijaństwem niedzielno-weselnym. Jeżeli jest impreza, jeżeli jest dużo jedzenia, możemy się czegoś napić, możemy się pocieszyć, bardzo chętnie. Jeżeli potrzeba wyrzeczeń, jeżeli potrzeba wytrwałości, to wtedy już jest gorzej. Ale autor Listu Hebrajczyków mówi, słuchajcie, takie jest życie chrześcijan, że będzie ciężko, że musimy iść do przodu, nawet wtedy, kiedy wolelibyśmy usiąść, do wszystkiego zrezygnować. I mówi, i dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, po to, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Nie popadajcie w rezygnację, nie zniechęcajcie się tym, że jest trudno, ale raczej zbierzcie siły i idźcie do przodu. Nie idźcie chwiejnym krokiem, ale idźcie prosto. Nie pozwalając, aby to, co dostaliście, aby padło wam z rąk, ale raczej nadziei uzdrowienia, idźcie do przodu. Naprawdę jest widok takiego, no nie wiem jak go nazwać, ale biegacza, któremu już wszystko jedno, który właściwie nie ma ochoty nic robić. A autor Listu Hebrajczyków mówi, wyprostuj swoje kolana, stań prosto, podnieś ręce i biegnij do przodu. Chociaż jesteś zmęczony, chociaż jest trudno. Wiecie, to naprawdę jest jeden z powodów, dla którego wielu ludzi odchodzi od tej drogi. Bo się stało trudno. Bo są wyzwania, które się nie spodziewali. Bo myśleli, że będzie inaczej. A autor Listu Hebrajczyków mówi, nie róbcie tego. Wyprostujcie omdlałe ręce. Wyprostujcie omdlałe kolana. Powiem wam, że tak naprawdę to jest wspaniała obietnica. Bo to jest cytat z pewnej księgi Starego Testamentu, z księgi proroctwa Izajasza. I w liście do Hebrajczyków jest tak, że kiedy jest jakiś cytat ze Starego Testamentu, warto sprawdzić, co tam dalej jest napisane. Bo czasami to jest dosłownie tak, jakbyśmy złapali na haczyk małą rybkę, a okazuje się, że tam już jest potężna ryba, która na tą małą rybkę się złapała. I myślimy, że wyciągamy tylko pojedyncze słowo, a tam nagle przed nami otwiera się cały obraz. I tak samo jest z tym wersetem. Gdybyśmy otworzyli ten werset z księgi Izajasza, 35 rodzaju, księgi, przepraszam, rozdziału, to zobaczylibyśmy zupełnie inny obraz, jaki się spodziewamy. Opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Ten fragment mówi o ludziach, którzy idą przez pustynię, ale ta pustynia zaczyna się zmieniać. Ten fragment mówi o ludziach, którzy wyszli z niewoli i zmierzają do domu i są już coraz bliżej. I posłuchajcie, jak on brzmi. Niech się weseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się rozraduje i zakwitnie step. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się. Rozpalona ziemia piaszczysta zamieni się w staw. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Lecz pójdą nią na Syjon, z radosnym śpiewem wybawieni, odkupieni przez Pana, wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Kiedy autor z tych Hebrajczyków mówi, podnieście się, weźcie, wzmocnijcie swoje kolana i swoje ręce, mówi, słuchajcie, jesteście coraz bliżej. Jesteście już tak blisko, że ta pustynia zaczyna zmieniać się w łąkę. Że tam, gdzie było sucho i trudno, gdzie były tylko kamienie i nie było żadnego szlaku, nagle przed nami otwiera się droga, droga świętych Bożych, która prowadzi prosto na Syjon. A kiedy tam dojdziemy, tam już nie będzie bólu, nie będzie cierpienia, nie będzie łez. Więc dlatego, że jesteśmy na ostatniej prostej, podnieście się, weźcie się w garść i idźcie do przodu. I dlatego, że jesteśmy na tej ostatniej prostej, baczcie jedni na drugich, aby nikt z was nie odpadł od wiary. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Kiedy wchodzicie na te łatwiejsze rzeczy, uważajcie, żeby coś nie zaplątało się wam pod nogi i żebyście nie upadli. Ale ten korzeń to tak samo jest obraz ze Starego Testamentu. Jak go wyciągniemy, zobaczycie, że tam są kolejne wspaniałe rzeczy. Tak naprawdę jest to cytat z Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie Bóg już wtedy ostrzegał Izraelitów, żeby nie byli gorzkim korzeniem. Niechże nie będzie wśród was mężczyzny, ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana Boga naszego. Niech nie będzie wśród was korzenia wydającego truciznę i piołun, który by słysząc słowa tego zaprzysiężonego przymierza, pochlebiał sobie w sercu mówiąc, dobrze mi będzie, choćby nawet trwał w zatwardziałości serca. Jesteście blisko, jesteście coraz bliżej, taką wielką drogę macie już za sobą, więc nie pozwólcie sobie na to, żeby teraz popadać w zatwardziałość serca. Jak pamiętacie o zatwardziałości serca, o to list już wiele mówił. Dbajcie o to, żeby nikt nie był rozpustny i lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swojego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Przypomnijcie sobie Ezawa, który kiedyś wracał z pustkowia, być może z pustyni, z pustymi rękami. Wyszedł na polowanie, nic nie udało mu się polować. I wraca obolały, zmęczony i widzi, że jego brat Jakub przygotowuje jakąś prostą potrawę. I tak bardzo zapragnął tej prostej potrawy, tak bardzo pragnął tej ulgi, że gotów był wyzbyć się swojej pozycji, jaką miał, jako dziedzic obietnicy. To, co nazywamy właśnie pierworództwem. Tylko po to, żeby przez chwilę poczuć ulgę. I mówi, nie bądźcie tacy. Nie odpuszczajcie sobie teraz, kiedy jesteście blisko, tylko dlatego, żeby poczuć ulgę, jeżeli by to miało was kosztować zawsze przeznaczenie, waszą obietnicę. I teraz doprowadza nas do miejsca, którego się to wszystko zaczęło. Do góry Synaj. Ale tej góry Synaj, pod którą stali pierwsi Izraelici. Tej góry, przy której był Mojżesz i był cały naród izraelski. I za chwilę porówna ją z górą Syjon, do której my zmierzamy. Na której jest to miasto, które Bóg zbudował dla nas i dla wszystkich, którzy byli przed nami. I mówi, wy nie podeszliście do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nikt nie przemawiał. Nie mogli bowiem znieść nakazu, że nawet gdyby zwierzę dotknęło się tej góry, miało zostać ukamienowane. I nawet Mojżesz bał się tego, co widział. My nie jesteśmy ze Starego Przymierza, które było oparte na strachu przed Bogiem i na tym, że do Boga nie można było dojść. My nie jesteśmy wśród tych, którzy myśląc o Bogu, myśleli tylko o tym, żeby uniknąć Jego kary. Wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Krew, która się kropi, to krew, która została przelana jako ofiara za grzech i która służy temu, żeby oczyścić. Krew Abla to była w Starym Testamencie krew, która wołała do Boga o pomstę. Ale czytamy, że krew Jezusa woła głośniej niż krew Abla. Nie woła o pomstę, ale o przebaczenie. Przebacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. I to jest nasze dziedzictwo. My idziemy do góry Syjon, my wchodzimy do świętego miasta, bo tam jest góra Syjon, aby znaleźć się pośród wszystkich świętych, pośród tych, którzy byli przed nami, pośród aniołów, przed samym Bogiem. Wiecie, wcześniej już czytaliśmy o tym mieście. I autor listu Hebrajczyków mówi, że to jest miasto, które Bóg sam przygotował tym, którzy mają wiarę. I jak pisze, to jest miasto, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Nie wiem, czy ktoś z was studiuje architekturę, ale pomyślcie o tym. Zobaczyć plany miasta, którego architektem jest sam Bóg, który zaplanował i który zbudował sam Bóg, to by musiało być coś niesamowitego, prawda? Gdy sięgniemy teraz do przodu, do Księgi Objawienia, to możemy zobaczyć, jak to miasto wygląda. I powiem wam, jeżeli jesteś studentem architektury, to chyba będziesz rozczarowany. Bo to miasto ma najprostszą możliwą postać. Czytamy w Księdze Objawienia, że to miasto jest właściwie sześcianem, sześcianem foremnym. Kwadraty, każde strony takie same i nic więcej. Żadnych wyszukanych form architektonicznych, żadnych wieżyczek, żadnych pięknych, zachwycających konstrukcji. Miasto, którego budowniczym jest Bóg, którego architektem jest Bóg, ma bardzo prostą postać. Ale powiem, że autor listu do Hebrajczyków, on by aż cały rozbłysnął. Roześmiałby się szeroko i powiedział, no jasne, że tak. Jakże mogłoby wyglądać inaczej? Kiedy Jan miał wizję, napisał coś takiego. Pokazano mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga i zmierzył to miasto kijem mierniczym na 12 tysięcy stadiów. To jest około 2000 kilometrów, nawet więcej. Więc to nie mówimy o jakiejś małym sześcianie. A długość jego i szerokość i wysokość są równe. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest świątynią jego oraz baranek. Wiecie, co jest takiego niezwykłego w tym kształcie? W tym, że to miasto jest sześcianem? Miejsce najświętsze w przybytku i świątyni było sześcianem. Miało taką samą długość, szerokość i wysokość. I ten sześcian foremny, ta konstrukcja została jakby przeniesiona na całe miasto. Jakie to ma znaczenie? Niesamowite, bo to mówi tak, że właściwie całe miasto będzie miejscem najświętszym. Miejscem, do którego nikt z nas nigdy nie mógłby wejść. Teraz to miejsce staje się olbrzymim miastem, w którym wszyscy będziemy na wieki z Bogiem. Chyba trudno jest o wspanialszy obraz tego, do jakiego miejsca Jezus nas prowadzi. I teraz rozumiemy, dlaczego tam nie będzie świątyni. Bo to całe miasto jest świątynią. I tak jak kiedyś w miejscu najświętszym przebywała Boża obecność, tak teraz w całym tym mieście wypełniona ona jest Bożą obecnością i będziemy przed Bogiem. I chodzimy tam do nieba. Tylko teraz pytanie, to właściwie gdzie my jesteśmy? Bo jeżeli autor z tych Hebrajczyków tak wzniośle prowadzi nas do nieba, my sobie tu siedzimy w ławkach, jeszcze nie widać tego niebieskiego Jerozolem dookoła nas. Jak pogodzić tę wspaniałą wizję, którą on przedstawia, z tym, jak wygląda nasze życie, jak wyglądają nasze codzienne zmagania, jak my żyjemy jako chrześcijanie w XXI wieku? I wiecie, odpowiedź jest bardzo podobna jak w całej reszcie Nowego Testamentu. Że my tak naprawdę jesteśmy i w jednym, i w drugim miejscu. Jesteśmy w niebie, bo tam zaprowadził nas Chrystus. Tam możemy iść za Nim, ale jesteśmy tu na ziemi. I na dobrą stronę, na dobrą rzecz, życie chrześcijanie polega na tym, żeby być i tam, i tu. I tam, i zaraz tu. Albo tu, i zaraz tam. Albo jednocześnie i tu, i tam, jeżeli tak potrafimy. Żeby te dwa miejsca w naszym życiu się przeplatały. Na tym polega nasze zbawienie, żeby to, co ma być, manifestowało się już teraz w naszym życiu. I teraz rozdział 13, jeżeli czytacie List do Hebrajczyków, jest pełen bardzo praktycznych rzeczy. I to nie chodzi na to, że nagle mu się skończyła wspaniała wizja, ale on teraz pokazuje, co to znaczy żyć w niebie, będąc tu na ziemi. I ten cały cykl różnych zachęt, różnych nakazów tak naprawdę pokazuje nam, jak możemy być jednocześnie tam i tu. Miłość braterska niechaj trwa. Idziecie tą drogą razem. I tym, co powinno was charakteryzować, tym, co powinno was łączyć, nas wszystkich, jest właśnie miłość. Gościnności nie zapominajcie, bo przez nią niektórzy, nie wiedząc o tym, nawet samych aniołów gościli. Bądźcie otwarci jedni na drugich. Otwierajcie przed sobą nawzajem swoje domy i bądźcie wyczuleni na tych, którzy tak jak wy są pielgrzymami w drodze. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście sami we więzieniu byli. O uciskanych, skoro wy sami jesteście w ciele i uciski znosicie. Małżeństwo niech będzie uczciwe wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Niech wasze życie będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem Bóg powiedział, nie porzucę cię ani nie opuszczę. Tak więc ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż mi może uczynić człowiek? Widzicie, każda z tych rzeczy wydaje się taką bardzo przyziemną, ale on to mówi z perspektywy nieba. Ponieważ tam jesteście, to teraz te rzeczy, to, że jesteście w niebie, obywatelami tego wielkiego miasta, powinny się manifestować w codziennych, prozaicznych rzeczach. Jak traktujecie jedni drugich, jak wygląda wasze małżeństwo, jak wygląda wasza praca, postępowanie z pieniędzmi. To wszystko, co jest treścią codziennego życia, w tym powinno się manifestować niebo. Nie dajcie się zwodzić przeróżnymi obcymi naukami. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. A tym, którzy zabiegali o różne dodatkowe rzeczy, nie przyniosły one pożytku. Izraelici bardzo chcieli się najeść na pustyni, ale ci, co się najedli, często z tego powodu poginęli. Nie zapominajcie o dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Pomagajcie sobie, bo Bóg ma w tym podobanie. I oddawajcie chwałę Bogu, tak jak tylko potraficie. Przez Niego, przez Jezusa nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. I teraz jeszcze jedna zachęta, która jest zaskakująca, ale bardzo trafna. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę, więc niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam za szkodę. I popatrzcie na tych, którzy służą wam, którzy są w cudzysłowie nad wami. Wiecie, oni wykonują ciężką pracę, więc lepiej, żeby wykonywali to z radością, a nie ze zniechęceniem. Powiem wam, tak naprawdę wcale nie chodzi tak bardzo o posłuszeństwo, ale właśnie o to zniechęcenie. Bo dla ludzi, którzy są w służbie, którzy wiele rzeczy poświęcają temu, żeby służyć Bogu i służyć innym, którzy poświęcają swój czas, swoje pieniądze, swoje siły, często najgorszą rzeczą jest to, że inni, nawet jak to zauważają, nie potrafią tego wyrazić. Więc chciałbym was dzisiaj zachęcić do tego, żebyście znaleźli tych, którzy są przywódcami naszego zboru. Znaleźli pastora Mirka, pastora Staszka, pastora Adama dzisiaj nie znajdziecie, bo jest za granicą, ale też innych ludzi, którzy są wokół was i zachęcili ich w jakiś sposób. Jeżeli nie wiecie jak, to mam sugestię. Wejdźcie na naszą stronę internetową i tam pod zdjęciem każdego z pastorów możecie wcisnąć miejsce i wysłać maila. Więc może nawet nie dzisiaj, ale jutro czy pojutrze wyślijcie maila do pastora Mirka, do pastora Staszka, do pastora Adama i wyraźcie swoją wdzięczność za to, co oni robią. Do mnie też możecie napisać, ale jak nie napiszecie, to nic się nie stanie, bo do mnie zadzwoni mama, żeby mnie pochwalić i zachęcić. Ale to nie chodzi tylko o pastorów. Pomyślcie o liderach grup domowych, którzy się przygotowują, którzy otwierają przed wami domy. Pomyślcie o nauczycielach szkółki niedzielnej, którzy teraz są tam z boku i opiekują się waszymi dziećmi. I znajdźcie ich po nabożeństwie. Znajdźcie Bogu miłe blank, który odpowiada za całą szkółkę. Znajdźcie ludzi, którzy poświęcają swój czas i wyraźcie im swoją wdzięczność. Bo o wiele lepiej wszystko idzie. O wiele łatwiej jest iść razem tą drogą, kiedy wiemy, że możemy to czynić z radością, a nie z ubolewaniem. I pamiętajcie o tych, których już nie ma pośród was. O tych, którzy wam słowo głosili. Na wodzów waszych, którzy wam głosili słowo i rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. To jest ten wątek, który się przeplata przez cały list do Hebrajczyków. Wiecie, chodzi o to, jak skończymy. Chodzi o to, czy będziemy wierni aż do końca, bo dopiero koniec pokaże, jakimi naprawdę jesteśmy ludźmi. Więc popatrzcie na tych, którzy żyli przed wami i którzy aż do końca byli wierni Bogu i takich ludzi naśladujcie. I wiecie co? Takim był Jezus. Jezus Chrystus się nie zmienił. Takim, jakim był, kiedy był tu na ziemi, takim nadal jest i takim nadal będzie. On, arcykapłan wierny, który ukochał nas tak bardzo, że dał własne życie, będzie zawsze stawiał się za nami. I wszystkie te zachęty są właśnie w kontekście tego, co to znaczy być jednocześnie w niebie i na ziemi. To nie są rzeczy od siebie odległe, ale one mają się spleść. I autor z Hebrajczyków mówi, że Bóg wyposaży was we wszystko, co jest do tego potrzebne. Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł z umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, we wszystko, co potrzebujecie, abyście spełniali wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. I na tym polega nasze życie. Na tym polega wyzwanie, z którym On nas zostawia, żebyśmy byli jednocześnie i tu, i tu. Jeżeli potraficie się przemieszać tak bardzo szybko, proszę bardzo. Jeżeli interesujecie się fizyką, można powiedzieć, że chrześcijanin jest powołany, żeby być takim duchowym kotem Schrödingera, który jest jednocześnie w dwóch stanach. I tu, i tu. I właściwie nie wiadomo, gdzie on jest w danej chwili. On może być jednocześnie i tu, i tu. I nie chodzi o to, żebyśmy skakali, ale raczej, żeby te dwa światy w nas się przeniknęły. Żeby ludzie patrząc na nas myśleli, że właściwie nie wiadomo, co my jesteśmy za stworzenia. Bo niby tu na ziemi, ale jakoś tak nie z tej ziemi. Niby jacyś tacy niebiańscy, ale z drugiej strony mocno po tej ziemi chodzą. To jest wyzwanie, to jest wizja, którą on nam stawia. Słuchajcie, jesteśmy ludźmi dwóch światów. Jesteśmy tutaj pielgrzymami, bo nasza ojczyzna jest w niebie i do tej ojczyzny poszukujemy. A co zrobić z faktem, że tego nie widać dookoła? No popatrzcie, nawet ciężko jest sobie wyobrazić, że tak od razu wszyscy zaczynamy spełniać te sugestie, które on nam zostawia w rozdziale 13. A to jest Hebrajczyków mówi, no i co z tego, że nie widać? My nie jesteśmy tymi, którzy się oglądają na to, co widać. Pamiętacie? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Ci, którzy byli przed nami, byli wierni Bogu, pomimo iż nie widzieli wokół siebie tego niebiańskiego Jeruzalem. Pomimo iż widzieli je tylko z dala, bo nie mogą tam wejść, dopóki my nie przyszliśmy, dopóki Chrystus nie otworzył nam drogi. Więc nie przejmujcie się tym, że czegoś nie widać. Na tym polega wiara, że jesteśmy, że żyjemy, że jesteśmy wytrwali, nawet jeżeli tego nie widać. Jedno z ostatnich napomnień, bo to jest list napomnień i zachęty. Mówi, baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, pierwsi, odtrącili tego, który na ziemi przemawiał, Mojżesza z góry Syjon, i nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba. Od Boga, który przemówił do nas przez swojego Syna. Tego, którego głos wstrząsnął wtedy ziemią, bo góra Syjon cała drżała od Bożego głosu, zapowiedział teraz, mówiąc jeszcze raz wstrząsnę, nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przyjdzie czas, kiedy Bóg przyjdzie, powróci na ziemię w swoim sądzie, aby usunąć wszystko to, co nieświęte, wszystko to, co nie podoba się Jemu. Pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy o tym, że jako chrześcijanie czasami nakładamy na siebie różne ciężary, różne rzeczy, które zamiast pomagać nam iść za Chrystusem, tylko naprawdę nas obciążają. To jest bardzo ciekawe wyzwanie, które możemy zrobić w swoim życiu. Weźcie sobie, popatrzcie na różne rzeczy, które macie przed sobą, którymi się zajmujecie i zadajcie sobie pytanie, czy one pomagają mi iść za Chrystusem, czy mi przeszkadzają, czy mi od Chrystusa odciągają. I to, co wam pomaga iść za Chrystusem, trzymajcie się tego ze wszystkich sił. Jeżeli coś was od Chrystusa odprowadza, cóż, warto się zastanowić, czy nie zostawić tego za sobą. I to jest ten obraz, do którego on nas zachęca. Strząśnijcie z siebie wszystko, co nie prowadzi was bliżej do Boga. Ale w tym fragmencie mówi nam, wiecie co, coś takiego spotka całe stworzenie. Kiedy Bóg przyjdzie i przemówi po raz ostatni, cały świat zostanie wstrząśnięty i cały grzech, cała nieczystość, wszystko to, co przed Bogiem nie może się ostać, wszystko to, co nie ma przed nim wartości, opadnie. I pozostanie tylko to, co cenne, pozostanie tylko to, co niewzruszone. Pozostanie tylko to, co trwałe, to, co się naprawdę liczy. I mówi, dlatego my bądźmy wdzięczni, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone. Kiedy ten świat spłonie, kiedy jakkolwiek się ten świat zakończy, my będziemy trzymali to, co przetrwało. Będziemy mieli w ręku to, co jest trwałe i będziemy w mieście, które przetrwa. I oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, bo Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Trawiącym. 6 tygodni z listem do Hebrajczyków. I powiem wam, że to było dosyć niesamowite studium, bo przeczytaliśmy na głos tutaj z przodu, a wy na slajdach, które się wyświetlały, prawie całą treść tego listu. Pominęliśmy tylko kilkanaście stwierdzeń, kilka wersetów z tej środkowej części, gdzie autor powtarza to, co powiedział wcześniej i teraz z końca, gdzie on właściwie już żegna się ze swoimi czytelnikami. I jak widzicie, Słowo Boże, kiedy się pochylimy na nim, kiedy je czytamy, on naprawdę potrafi do nas przemówić wprost. Nawet nie wymaga wielkiego komentarza. Ale został jeszcze jeden fragment, którym chcę zakończyć ten cykl. Jeden fragment, który być może będzie dla nas najbardziej znaczący. W rozdziale 13 on mówi, my mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Wiecie, kapłani w Starym Testamencie mogli jeść ofiary, które przynosili ludzie. Ale była taka zasada, że im świętsza jest ofiara, tym bardziej ona była oddalana od człowieka. Takie najprostsze ofiary, ofiary dziękczynne, ofiary pokoju mogli jeść nawet ci, którzy je przynoszą. Później były ofiary, które mógł spożywać tylko kapłan, ale ofiary, które były przebłaganiem za grzech, ofiary całopalne, nawet kapłani nie mieli prawa z nich jeść. Autor z tym Hebrajczyków mówi, ale my mamy prawo jeść z ołtarza te rzeczy, których nawet kapłani jeść nie mogli. I nie wiem jak wy, ale dla mnie to momentalnie przywołuje na myśl ostatnią wieczerzę. Moment, kiedy Jezus ustanowił nowe przymierze, powiedział, to jest krew moja, nowego przymierza, które się za nas wylewa i zaprosił nas do tego, żebyśmy my z tej ofiary jedli. Nikt nie miał prawa jeść z ofiary przebłaganej za grzech. Ale w Chrystusie my możemy to robić. I kiedy my przychodzimy do stołu Pańskiego, kiedy sięgamy po wieczerzę Pańską, my jemy z ofiary, z której nikt nigdy wcześniej nie miał prawa jeść. Nawet ci, którzy byli kapłanami, nawet sam arcykapłan. I chcę was teraz zaprosić, żebyśmy coś takiego zrobili i połączymy to z całą symboliką tego listu, bo chcę, żebyśmy do tej wieczerzy przystąpili w naszym miejscu najświętszym. Żebyśmy weszli do nieba, do miejsca najświętszego, do którego poprowadził nas Chrystus. Bo On wszedł tam przed nami ze swoją krwią i do tego posiłku On nas zaprasza. I będzie to inaczej niż zwykle, bo będziemy tam sami. Wymaga to troszeczkę innej organizacji, więc kiedy tam wejdziecie, jeżeli na tacy zabraknie już kieliszku z winem, po prostu odłóżcie część tacy na bok, pod spodem są kolejne. I weźcie od razu kieliszek z sobą, wyjdźcie z nim na zewnątrz, nie wkładajcie go z powrotem do tacy. Nie będzie tam nikogo, kto by wam dzisiaj usługiwał, nie będzie tam nikogo, kto by wam pomagał. I to też jest świadome, bo to też jest obraz tego, co uczynił Chrystus. Mam nadzieję, że kiedy jesteście tutaj w pierwszą niedzielę miesiąca i kiedy pastorzy modlą się nad stołem Pańskim, kiedy albo pastorzy, albo inni członkowie zboru roznoszą to później, nie myślicie, że ta wieczerza jest ważna dlatego, że ktoś się wcześniej przed nią pomodlił. Chrystus, tylko On otworzył nam drogę do miejsca najświętszego. I nie potrzeba już nikogo, kto by pośredniczył. Nie potrzeba nikogo, kto by tą Jego ofiarę udoskonalił. A apostoł Paweł w liście do Tymoteusza pisze: jeden jest Bóg, jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby świadczono o tym we właściwym czasie. Więc postanowiliśmy, że nie będzie tam przy wieczerzy dzisiaj żadnego pastora, nikogo, kto by nam usługiwał. Bo my możemy tam wejść tylko dzięki Chrystusowi. Tylko dzięki Jego ofierze. Tylko przez Jego krew. I to, co On zrobił, jest właśnie obrazem tego, co jest najwspanialsze. Że to, co kiedyś było zarezerwowane tylko dla arcykapłanów, jednego człowieka w całym narodzie, na całym świecie, raz do roku, teraz jest dostępne dla każdego z nas. Kiedy tylko chcemy. Ta wieczerza staje się wieczerzą dlatego, że Chrystus nas do niej zaprasza i że zgromadzamy się wokół niej jako Kościół Boży. I pozwólcie, że przeczytam jeszcze raz te słowa z Hebrajczyków, które nas do tego zachęcają, abyśmy tam weszli. A potem powstańmy. Może nawet powstańmy teraz, żeby słuchać te słowa i po prostu wejdźmy tam. Tu z boku jest miejsce, gdzie możemy wyjść i wrócić do swoich ławek. Wejdźmy do miejsca najświętszego i miejmy udział w tej ofierze, którą Chrystus złożył na nas. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Nikt z nas nie mógłby tam wejść, gdyby nie Chrystus. Ale ponieważ On umarł za nas, każdy z nas może to dzisiaj zrobić. Zapraszam.